Aktor Jarosław Gajewski jest gościem Nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Aktor przede wszystkim, właściwie powiedzieć aktor teoretycznie powinno wystarczyć, ale chciałabym dopowiedzieć jeszcze kilka słów. Reżyser, pedagog, profesor zwyczajny Warszawskiej Akademii Teatralnej i jej wieloletni prorektor. I to teraz to, co powiem, sprawia mi szczególną przyjemność, także człowiek radia.
Bez wątpienia.
Człowiek radia od dzieciństwa, bo zafascynowany i wychowany na słuchowiskach, ale także reżyser i twórca radiowy, no i aktor radiowy także. Od tego dzieciństwa chciałabym zacząć, jeśli pan pozwoli. Myśli pan, że w jak dużym stopniu jest pan tu, gdzie pan jest i tym, kim jest, dzięki temu, że słuchał pan wtedy tych opowieści, ba, nawet zdaje się z radiem rozmawiał.
Bardzo pani dziękuję. Trudno to ocenić, jaki to miało wpływ, ale bez wątpienia niebagatelny. Mało tego, przedszkole, bo o tym okresie mówimy, przedszkole radiowe, którego słuchaliśmy w połowie lat 60. ubiegłego wieku, było czymś bardzo oczekiwanym, było czymś, co bardzo rozbudzało wyobraźnię i nie mam wątpliwości, że taką wyobraźnię, która była przydatna nie tylko w wykonywanym obecnie zawodzie artystycznym, nie tylko w rozmaitych moich pasjach artystycznych, ale w zwykłej edukacji, w zwykłym procesie poznawania życia, w zwykłym pasowaniu się z życiem. Wyobraźnia, którą dawało wówczas radio, była, powiedziałbym, fundamentem charakteru, fundamentem osobowościowym. Później to radio pojawiło się rzeczywiście, pojawiało się w różnych momentach mojego życia. Pamiętam węzeł w osiedlu akademickim, radio węzeł, w którym zaczynaliśmy słuchać Trójki, najważniejszego wówczas radia na świecie, w którym wchodziliśmy w kontakt, no i węzeł akademicki, do którego pisałem teksty. To wszystko składa się w jakąś dosyć długą drogę, która kończy się właśnie słuchawiskami, w których uczestniczę, czy które reżyseruję, ale jest to figura mojego funkcjonowania. Z jednej strony odbieranie pewnych impulsów płynących wprost do wyobraźni, z drugiej rozmowa z drugim człowiekiem i komunikat apelujący przede wszystkim do wyobraźni.
Chciałabym przywołać jedno z tych słuchowisk, choć pewnie przy bardzo wielu moglibyśmy się dłużej zatrzymać. Chciałabym przywołać słuchowisko, które pan wyreżyserował, wcześniej rzecz jasna wybierając temat. Mianowicie Cypriana Kamila Norwida, dramat Kraku z Książę Nieznany. To jest taka opowieść oparta o legendę o krakowskim księciu, który wyzwalał swój naród, ale miał kilka zadań do spełnienia. Ja przy jednym chciałabym się zatrzymać. Mianowicie musiał nauczyć się słuchać ciszy. Ciszy. To jest takie słowo, które budzi moje specjalne emocje bardzo. My tutaj siedzimy teoretycznie w cichym, niewielkim, spokojnym miasteczku, ale jak pan słyszy, ta cisza jest burzona co jakiś czas przez rozmaite dźwięki. Są tacy, którzy uważają, że nie potrafimy już słuchać ciszy, że jej nie szukamy, więc tego zadania nigdy nie spełnimy i że to będzie miało swoje konsekwencje, niestety przykre. Słowo cisza, jakie w panu wywołuje emocje?
Cisza jest fundamentalnym stanem wszechświata. Myślę, że te zadania, jakie przed nami stawia, można by sformułować taką frazą, że uczy nas kulturalnego zagospodarowywania ciszy. Cisza nas tego uczy. Z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy słuchać ciszy. Norwid, którego pani wspomniała, bez wątpienia odpowiedziałby, że to znaczy słuchać głosu Boga i głosu swoich piersi, czyli swojego serca i Stwórcy Wszechświata. Mówiąc prościej, a nie pomijając nic z tego, można by powiedzieć, że to znaczy słuchać siebie. To jest bardzo trudna sztuka. Mamy taki wiersz Zbigniewa Herberta, który opowiada o głosie sumienia. Głos sumienia przemawia takimi dziwnymi frazami jak glu, glu, gla, 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 gla. I to poeta zapisuje. Rzeczywiście nie jest łatwo wsłuchiwać się we własne sumienie, podobnie jak nie jest łatwo wsłuchiwać się w ciszę. Natomiast aktorzy taką praktykę wsłuchiwania się w ciszy odbierają w zasadzie na pierwszych zajęciach zwykle. Polega to na tym, że przez 5 minut wszyscy zamykają oczy i wsłuchują się w te dźwięki, które można usłyszeć. Gdzieś blisko słychać oddech drugiego kolegi, gdzieś dalej jakieś skrzypienie drzwi, gdzieś dalej za oknem jakiś samochód, gdzieś jeszcze dalej jakiś samolot. I w ten sposób okazuje się, że kręgi uwagi, bo to jest ćwiczenie na ten temat, do których dostęp ma słuchający podmiot, są w zasadzie nieskończone, że można usłyszeć muzykę sfer. No i zachowując dystans do tego wszystkiego, co mówię, trzeba stwierdzić, że słuchanie jest ważną sztuką i że radio jako jeden z instrumentów słuchania wprowadza nas, wtajemnicza nas w tę sztukę. Trzeba wreszcie powiedzieć, że dobra rozmowa z drugim człowiekiem, fundament czerpania energii z istnienia ludzkości, polega na tym, żeby dobrze usłyszeć drugiego człowieka. Tego również aktorzy się uczą. Uczą się dialogu, przede wszystkim jako sztuki słuchania. Bo to słuchanie decyduje o tym, jak oddycham. To słuchanie decyduje o tym, w jakiej pozycji oddycham, a to ostatecznie decyduje o tym, co słyszę.
I czy jestem w komunikacji? Czy się skomunikowałam z drugą osobą?
Otóż to. No, to też jest tajemnicze słowo komunikacja, ponieważ znowu Norwid, o którego pani wspomniała już, on mówi, że bardzo długo mówimy z całym sobą, zanim wyzwalamy się w słowie. Słowo jak gdyby jest zaledwie i aż zwieńczeniem procesu bycia wobec drugiego człowieka, wobec istoty, której coś komunikuję, bo bez wątpienia jak się spotykam sam na pustyni z lwem, to też tej istocie coś komunikuję.
Ten tekst Krakus Książę Nieznany, o którym wspomniałam, to jest też tekst, który był fascynacją młodzieńczą Karola Wojtyły. On lubił ten tekst. Pisał wiersze inspirowane norwidowskim misterium. Łączę te dwa nazwiska, bo też i za pana sprawą tu w Zamościu. W Zamościu na festiwalu w Szczebrzeszynie te nazwiska zostaną połączone. Dziś w Zamościu mówić będzie pan o Teatrze Poezji Norwida, a w czwartek wystąpi w spektaklu poetyckim Nasz Papież.
Dziś jest to widowisko.
Dziś jest to widowisko. Czyli dziś wszystko dzieje się tu na tej scenie, odgłos, z której do nas wciąż dobiegają. I z Norwidem też przyszedł pan do naszego radiowego studia. Czy to jest książka? Przynajmniej o tym, na to wskazuje jej fizyczność, z którą się pan rzadko rozstaje?
Tak. No, powiedzmy, często ją czytam. Rozstaję się z nią niestety czasem na bardzo długo, ale sięgam do niej jak najczęściej. To jest książka z połowy lat 80., z czasów, kiedy rozpoczynałem swoją praktykę aktorską. A przyniosłem ją, bo miałem taką nadzieję, że znajdziemy czas, abym przypomniał początek rzeczy o wolności słowa Cypriana Kamila Norwida. To jest tekst rzadko czytany, a jest wspaniały, jest kontrowersyjny ze względu na to, że Norwid przedstawia się w nim jako kreacjonista w przeciwieństwie do ewolucjonistów. Uważa, że ewolucjonizm jest doktryną bardzo misterną, świadczącą o wielkości intelektu twórcy tej idei, ale niestety on sam jako poeta i jako katolik ma inne wyobrażenie o powstaniu świata w tym stanie, w którym ma możliwość uczestniczenia. Być może ten kontrowersyjny charakter, a być może jakieś inne powody sprawiają, że ten tekst jest rzadko przywoływany, rzadko przytaczany, a moim zdaniem jest wielki. Wielki jako poezja i wielki jako myśl. Wydaje mi się zresztą, że poezja i myśl to są nierozłączne pojęcia, nierozłączne zakresy znaczeniowe. Zatem rzecz o wolności słowa to jest rzecz nie o wolności mówienia, jak mówił we wstępie, tylko o wolności bytu, w którym człowiek ma udział. Tym bytem jest właśnie słowo. Nie od rzeczy jest to, że dla katolika słowo to jest imię jedno z imion Boga, jedno z imion Syna Bożego. Nie trzeba przypominać, że czwarta Ewangelia zaczyna się od słynnej frazy: na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Tak jakby słowo było nierozerwalne z Bogiem. Trzeba pamiętać, że ta Ewangelia była pisana po grecku i w oryginale to słowo to brzmi logos. I to logos w greckim znaczy o wiele więcej niż w polskim słowo, ale te znaczenia też wybrzmiewają w naszym słowie. Otóż logos to jest też i opowieść, i sens, i pewien ład w ogóle istnienia, tak można by powiedzieć. Warto też powiedzieć, że ta Ewangelia była pisana w Efezie. Tam bowiem kończył swoje życie święty Jan, a Efez to przede wszystkim miasto Heraklita z Efesu, pierwszego filozofa, który prawdopodobnie użył tego terminu filozofia, umiłowanie mądrości, i filozofa, o którym głosi legenda, że stawał na się królewskiego syna, który abdykował na rzecz swojego brata z racji poczucia tego, że jest za mądry, żeby zajmować się czymś tak przyziemnym jak rządzenie. Postanowił zajmować się celebrowaniem mądrości. Otóż Heraklit stawał na środku rynku, jak nie przymierzając późniejszy Sokrates, i potrafił powiedzieć: nie mnie słuchajcie, lecz logosu. Czyli nie mnie słuchajcie, lecz sensu, lecz opowieści, lecz ładu pewnego, w którym ja uczestniczę, przemawiając do was. No, krótko mówiąc, język grecki, który dzisiaj liczy z górą 5 milionów słów, a który już wówczas był językiem leżącym na kilku warstwach języków, które wymierały, zawierał słowa. Język grecki, pytam, zawierał słowa, które zawsze były wieloznaczne. W zasadzie w języku greckim nie sposób było mówić w czasach świętego Jana, ale dzisiaj też, bez poezji. Ktoś, kto gra, zna język grecki, zna jego głębie, zna jego możliwe zakresy znaczeń, zna wieloznaczność słów, odbiera ten język jako nieustającą poezję, jako nieustające odwoływanie się do czegoś, co już było. Otóż wydaje się, że Norwid ma podobne wyczucie słów. Tworzy niestety czasami własną etymologię i się myli co do tego, jak te słowa się rodziły, jak powstawały, ale czuje słowo, można by powiedzieć, całym sobą i w całej jego głębi. I ta twórczość etymologiczna też nie jest bez znaczenia, bo ona pobudza wyobraźnię, pobudza nasze emocje w związku ze słowem. Pobudza, uwaga, do twórczego słuchania, twórczej ekspresji, twórczego czytania i twórczego komunikowania się. Pobudza do twórczości. To znowu jest fundamentalne pojęcie tego artysty, ale wydaje mi się, że ono w ogóle jest bardzo ważne. I chociaż dzisiaj już mamy dzieła naukowe na ten temat, to wciąż twórczość jest dla nas tajemnicą. I tu może warto przypomnieć taką książkę Nikołaja Bierdiajewa, uznawanego za jednego z najwybitniejszych rosyjskich filozofów, który część swojego życia spędził na emigracji, większą część na emigracji w Paryżu, uciekając przed komunistyczną rewolucją i jej skutkami. Otóż Nikołaj Bierdiajew jest autorem książki Sens twórczości, wydanej w Moskwie w roku 1915, a więc jeszcze przed wyjazdem z Rosji. I w tej książce jest zdanie, które mówi, że człowiek, że w twórczości człowiek jest najbardziej sobą. Że twórczość to jest ta iskra Boża, która czyni nas podobnymi do naszego Stworzyciela, bo jak wiadomo, na początku Bóg stworzył. Więc twórczość, zdaniem Bierdiajewa, pozwalam sobie na taką poetycką figurę, jest fundamentalną naturą człowieka. Otóż poezja norwidowska chce uczyć nas twórczości. Twórczości wobec tego, co jest. To znaczy twórczego postrzegania i twórczego uczestniczenia w nim. Poezja, czy sztuka krawiecka, czy stolarstwo jest uczestniczeniem w tym, co jest.
Jarosław Gajewski i Norwid.
Rzecz o wolności słowa. Co znaczyłaby ludzkość, gdyby ją kto zmierzył, jak ona jest? I w taką, jak jest ona, wierzył. Co ona by znaczyła, widziana tak szczerze, jak ją z nami oglądam, nie zaś jak w nią wierzę? Co by ona znaczyła? 900 milionów skazanych na śmierć istot, parę zaludnionych półwyspów, oto wszystko i trup w każdej chwili, zowąd a zowąd słabe niemowlę za chwili, oto i wszystko. Ludzkość z takowym obliczem, lubo to jej oblicze, nie byłaby niczem. Jakby do samej siebie twarzą poniżona, przestawała być sobą, wszelako to ona. I to własny jej obraz, i ten ją zagładza. Tak ludzkość bez boskości sama siebie zdradza. Aż dopiero gdy w eter opłynie niebieski, powraca jej majestat i szkarłat królewski. Aż widziana dopiero, jaką była, bywa i będzie, to zaiste jest ludzkość prawdziwa. Bardzo pani dziękuję. Bardzo chciałem przeczytać ten fragment, bo fakt, że namysł nad ludzkością rozpoczyna poemat o tytule Rzecz o wolności słowa, jest dla mnie ogromnie znaczący. Słowo to jest Bóg, który stał się człowiekiem. Słowo to jest model wszechświata.
To dość niefrasobliwie sobie z tym słowem, w związku z tym, zwłaszcza przy tej interpretacji, przy tym przekonaniu poczynamy. Pewnie nie chciałabym, żebyśmy tu się teraz skupili na tym, co ze słowem wyczyniamy i co się z nim dzieje, bo dzieją się rzeczy dziwne i niekoniecznie dobre. No, mianowicie, a ja chciałabym się chwycić jakiejś nadziei. W związku z tym mam takie pytanie do pana. Bo domyślam się, że kiedy aktor nakłada na siebie kostium z epoki, to zmienia mu się postawa, inaczej zaczyna chodzić, inne wykonuje gesty. To się dzieje prawdopodobnie automatycznie. Co się dzieje, kiedy człowiek ubiera się w słowo, kiedy zaczyna słowa używać. Czyli na przykład, kiedy nie ma zwyczaju, a sięga, a teraz wysłuchał Norwida przez pana przeczytanego, albo zaczyna słuchać częściej, albo przyjeżdża do Szczebrzeszyna, trafia przypadkiem na Łąkę i słucha opowieści. Co się dzieje, kiedy zaczyna się ubierać w słowo? Czy ma szansę na zmianę? Czy to jest jakaś szansa dla świata? Pytam krótko.
Odpowiedź brzmi tak. Nie wiem, czy nie jedyna. Udział w słowie. Przyzwolenie na to, aby słowo zostało w nas wywołane. To jest właśnie znowu fraza z Norwida. Słowo zostało z człowieka wywołane. Słowo nie jest dziełem człowieka. Człowiek jest dopuszczony do słowa. Otóż tak, o słowie też Norwid mówi, że nauk je codzienny podrzędni. Przyzwyczailiśmy się, że słowo to co wylatuje nam z ust, kiedy chcemy, żeby ktoś nam podał filiżankę herbaty albo pomógł zawiązać sznurówkę.
A to komunikat, nie słowo.
To jest niewielki fragment słowa. Myślę, że dar, jakim jest słowo, jest darem wciąż przez nas słabo rozumianym. Być może coś o nim nam mogą powiedzieć ludzie, którzy są niemi, często i głusi, którzy chcieliby przemówić, którzy starają się w jakiś sposób skomunikować ze światem słowa. Świat słowa to bowiem żyjący człowiek i coś więcej. I człowiek zwracający się ku swej boskości, jak chce Norwid. Przy pomocy słowa człowiek wychodzi ponad siebie. I myślę, że to jest opowieść o słowie i o darze, jakim jest słowo, i o szczęściu, jakie jest z tym związane. Myślę, że rzeczywiście zatrzymanie się przy słowie, pobycie z nim jest szansą przede wszystkim na odkrycie samego siebie, ale też na odkrycie ludzkości, chciałoby się powiedzieć. Słowo, no wydaje się, że jest nam dane przede wszystkim ze względu na innego człowieka, ze względu na zbiorowość, jaką jesteśmy, i ze względu na ducha, który nas ożywia, który daje nam radość z istnienia, ze świadomości. Ja myślę, samoświadomość. Myślę, że rzeczywiście to jest ogromna szansa dla człowieka i dla ludzkości. I nie wiem, czy widzę większą. Zasłuchać się w słowo, pozwolić słowu wybrzmieć całym człowiekiem. Znowu muszę się pochwalić, że aktorzy tym się właśnie zajmują, dlatego czują się tak bardzo przywiązani, nie, powiedziałbym nieodwiązywalnie przywiązani do słowa. Otóż da się tak czytać tekst, co nie zawsze notabene wychodzi. Da się tak wygłaszać tekst, co też jest wielką trudnością, żeby to nie aktor interpretował słowo, ale żeby słowo interpretowało aktora. To jest ten moment, w którym aktor dowiaduje się, kim jest. To jest ten moment, kiedy aktor słyszy siebie, czy raczej słyszy słowo, które przez niego płynie, które bez wątpienia jest większe niż aktor. W każdej chwili można ten proces przerwać, ale rzadko to się dzieje. Jeżeli już się dzieje, nasz aktor chce być w słowie, chce uczestniczyć w słowie. Mając tę pamięć i te doświadczenia, tak chętnie zgadzam się z panią, że słowo jest nadzieją wszechświata, nawet jeśli nie rozumiemy je tak religijnie jak Norwid i jak święty Jan.
Bardzo panu dziękuję. Piękne i ważne słowa tu padły. Jarosław Gajewski był moim gościem.
Serdecznie dziękuję pani, dziękuję państwu.